Ludzie Biblii. Hagar, matka Izmaela. Hagar była niewolnicą Sary, żony Abrahama. W Księdze Rodzaju nazwana jest Egipcjanką. Zanim jej imię pojawi się w księdze, czytamy opowieść o krótkim pobycie Abrahama w Egipcie. Trafił tam w poszukiwaniu pastwisk dla swojej trzody. Jego piękna małżonka Sara, którą przedstawił jako swoją siostrę, tak bardzo podobała się Egipcjanom, że trafiła do haremu faraona. Bóg nie dopuścił jednak do tego, by została jedną z jego żon. Abraham otrzymał jednak wtedy za nią od faraona niewolników i niewolnice. Hagar mogła być jedną z nich. Postać niewolnicy Hagar pojawia się w następujących okolicznościach. Sara nie mogła urodzić dziecka, choć Abraham bardzo pragnął syna. I Bóg obiecywał mu liczne potomstwo. Dobra małżonka, mając już lat 80 i licząc się z tym, że już nie zdoła urodzić dziecka, wpadła na pomysł, jak zaspokoić pragnienia małżonka, a przy okazji dopomóc i Bogu w spełnieniu obietnicy. Zaproponowała Abrahamowi, by wziął sobie za żonę jej niewolnicę Hagar. W tamtych czasach i wśród tamtych plemion wielożeństwo było praktykowane. Ale wszystko wskazuje na to, że małżeństwo Abrahama i Sary było monogamiczne. Choć w tym opowiadaniu nie spotykamy informacji o miłości pomiędzy Abrahamem i Sarą, możemy się jej domyślać, bo przecież nawet sam Abraham nie wpadł na pomysł, aby dobrać sobie małżonkę, która urodzi mu wreszcie syna zamiast bezpłodnej Sary. Zgodził się na to, gdy Sara sama zaproponowała mu swą niewolnicę jako matkę zastępczą. Nie zamierzała oddać niewolnicy swojego miejsca przy Abrahamie. Chciała mieć w niej tylko matkę zastępczą, mówiła bowiem, może z niej będę miała dzieci. Abraham posłuchał swej małżonki i Hagar stała się brzemienna. Ale brzemienność niewolnicy przyniosła Sarze zaskakujące problemy. Hagar poczuła się bardzo ważna. Miała być matką dziecka głowy klanu. Zaczęła się wynosić ponad swoją panią, lekceważyć ją. Prawowita małżonka poskarżyła się nawet Abrahamowi, a on przypomniał jej, że Hagar nie przestała być jej niewolnicą i ma prawo postąpić z nią jak chce. Upokorzyła więc swoją służącą, która stała się jej rywalką. A ta nie mogła tego znieść i uciekła. Może chciała doprowadzić do tego, żeby Abraham jej szukał, żeby znalazł i wprowadził na miejsce, jakie jej zdaniem teraz jej przysługiwało. Abraham jej nie szukał, ale Bóg sam przez swego posłańca polecił jej wrócić do Sary. Zapowiedział jej też, że urodzi syna, którego nazwie imieniem Izmael, to znaczy Bóg słyszy. Bo Bóg usłyszał jej skargę. Dowiedziała się wtedy, że jej syn będzie człowiekiem dzikim, będzie walczył przeciwko wszystkim, a wszyscy przeciwko niemu. Wróciła więc, podporządkowała się Sarze, swojej pani, i urodziła syna, którego Abraham nazwał Izmaelem, uznając go tym samym za pierworodnego. W końcu i Sara urodziła syna Izaaka, gdy Izmael miał już około 13 lat. Kiedyś Sarze się zdawało, że Izmael za bardzo dokucza Izaakowi. Żydowska legenda mówi, że bawiąc się łukiem udawał, że strzela do Izaaka. Sara bała się, że Izmael może skrzywdzić Izaaka, a może bała się także tego, że jako pierworodny będzie starał się przejąć całe dziedzictwo przeznaczone dla jej syna. Poprosiła więc Abrahama, by wypędził Izmaela razem z matką. Abraham zapewne wahał się, bo Bóg sam interweniował i polecił mu zastosować się do życzenia Sary. Dziedzicem wszystkich Bożych obietnic ma być bowiem Izaak, a Izmael też będzie ojcem licznych ludów. Abraham wyprawił więc Hagar razem z synem. Zaopatrzył ich w chleb, dał im bukłak z wodą, ale ta woda szybko się skończyła i oboje zaczęli cierpieć pragnienie. Hagar nie mogła znieść widoku syna konającego z pragnienia, ułożyła go więc pod drzewem, a sama oddaliła się, by nie słyszeć skargi dziecka. I tak patrzyła na dziecko z daleka. Wtedy Bóg przez swego posłańca pokazał jej studnię, której woda uratowała im życie. Izmael mieszkał na pustyni i był łucznikiem. W ostatniej wzmiance o Hagar czytamy, że sprowadziła mu z Egiptu żonę. Izmaela natomiast spotykam jeszcze w Księdze Rodzaju przy okazji pogrzebu Abrahama. Złożyli go do grobu obaj synowie, Izaak i Izmael, co wskazuje, że mieszkali w niewielkiej odległości od siebie. Wtedy też księga wylicza jego potomków. Wprawdzie niewiele nam mówią ich imiona, ale on, podobnie jak wnuk Abrahama Jakub, dał początek 12 szczepom, które zamieszkiwały na pustyni pomiędzy Egiptem i Asyrią, a których później nazwano Arabami. Hagar z Izmaelem, pierworodnym synem Abrahama, mają swoje niezwykłe miejsce w legendzie islamskiej. Mówi ona, że Abrahamowi sprzykrzyły się skargi Sary na jego syna pierworodnego, dlatego pozostawił ją i wyprawił się z Hagar oraz z Izmaelem aż pod Mekkę i przebywając tam zbudował świątynię Al-Kaby, do której dziś pielgrzymują muzułmanie z całego świata. Imiona Sary i Hagar, żona Abrahama oraz ich synów powracają jeszcze w Nowym Testamencie, w tekście dosyć trudnym do zrozumienia. W liście do Galatów święty Paweł wyjaśnia chrześcijanom, na czym polega darmowość zbawienia, które przyniósł nam Chrystus. Usprawiedliwienie i zbawienie, jakie przynosi nam Chrystus, jest całkowicie darmowe. Nie możemy go sobie wysłużyć poprzez jakiekolwiek uczynki. Dla uzyskania Bożej łaski potrzebne jest zawierzenie Bogu i Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi. Aby zilustrować to pouczenie, przypomina święty Paweł historię Abrahama. Abraham został wezwany do opuszczenia swojego dotychczasowego środowiska i równocześnie Bóg obiecał mu, że będzie ojcem licznego narodu. Abraham w to uwierzył i ciągle wytrwale trwał w tej wierze, mimo że miał już blisko 100 lat, a nadal nie miał nawet jednego dziecka. Zapowiedź tę rozumiał oczywiście jako skierowaną do niego i do jego małżonki Sary. Choć Sara zdecydowała się dopomóc Bogu w wypełnieniu obietnicy licznego potomstwa i podsunęła mężowi matkę zastępczą w osobie niewolnicy Hagar, Bóg jej współpracy nie wykorzystał. Syn Hagar nie był dzieckiem Bożej obietnicy, ale jedynie owocem ludzkich zabiegów. Nie mógł więc stanowić ogniwa w tworzeniu zamierzonego przez Boga ludu wybranego. Co więcej, utrudniał nawet realizację tej obietnicy, bo prześladował Izaaka, a jego potomkowie prześladowali prawowitych potomków Abrahama. Tylko drogą przylgnięcia do Boga przez wiarę i życie z nią zgodne możemy otrzymać od Boga dar zbawienia. Sara i Hagar są dla świętego Pawła symbolem dwóch rodzajów przymierza. Sara jest symbolem przymierza wolności, który jest zbudowany właściwie na miłości Boga do ludzi i ludzi do Boga. A Hagar jest symbolem przymierza niewoli, w którym przywiązuje się niezwykłą miarę do zachowania prawa. Za takie przymierze niewoli uważał Paweł to przymierze, w jakim żyli współcześni mu Izraelici, którzy uważali, że niezachowanie jednego z 613 rabinackich przykazań może prowadzić do wyłączenia z grona ludu wybranego, a więc do pozbawienia nadziei na zbawienie. Historia Hagar uświadamia nam, że problem bezdzietności jest tak stary, jak pobyt człowieka na ziemi. Ukazuje nam również prawdę, że od bardzo dawna ludzie usiłowali go sobie rozwiązać swoim sprytem, tu konkretnie poprzez matkę zastępczą. I dziś dzieje się podobnie jak wtedy i często z podobnym skutkiem jak wtedy. Sara, która pragnęła, aby z Hagar mieć dzieci, pod żadnym względem nie mogła doświadczyć macierzyństwa wobec Izmaela. Izmael był tak związany ze swoją naturalną matką, że nie mogło być nawet mowy o jakimkolwiek rodzaju macierzyństwa Sary wobec niego. Przypomnijmy sobie, że to 13 lat dzieliło narodziny Izaaka od narodzin Izmaela. Przez te wszystkie lata Hagar żyła nadzieją, że jej syn jako pierworodny syn Abrahama będzie dziedzicem, a ona kiedyś jako matka dziedzica zajmie należne sobie miejsce u boku Abrahama. Wszystko to nagle prysnęło, gdy Sara urodziła Izaaka. Ale dramatyczne przeżycia trwały. Gdy Sara prosiła Abrahama, aby wypędził tych dwoje, sam Abraham miał już wątpliwości. Zapewne przywiązał się do Izmaela i dostrzegał uczucia jego matki. Sam Bóg musiał go do tego nakłonić, aby prostsze było przejmowanie dziedzictwa i dalsze realizowanie błogosławieństwa zapowiadanego Abrahamowi. Wspomniane islamskie legendy potwierdzają, że ludziom trudno było się zgodzić z taką krzywdą, jakiej doznała Hagar. Warto jednak pamiętać, że Izmael miał już przynajmniej 13 lat, gdy został z matką wygnany. I choć ona pozostawiła go, jakby był niemowlęciem, bo dla niej zawsze był dzieckiem, to przecież miał już lata, w których stawał się mężczyzną i szefem nowej rodziny, nowego klanu. I odtąd on będzie się opiekował matką, która jednak z powodu takiego swego macierzyństwa nigdy nie dozna przywileju bycia prawdziwą małżonką.